Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 10 talentów, dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał moją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Jeżeli gdzieś tam wczoraj mówiłem trochę o tym doświadczeniu tego, jak Pan Bóg swoim słowem scala nasze życie, bo ono jest takie potrzaskane gdzieś tam w naszych wnętrzach, te wszystkie rzeczy, które nam nie pasują, gdzieś chcemy pousuwać, i ono jest potrzaskane. Dzisiaj chciałbym jeszcze jakby pociągnąć trochę temat, dotknąć takiej rzeczywistości, która jest dla nas oczywiście bardzo trudna. Też trudno się o tym mówi, bo trudno być mądrym. Chcę mówić trochę o cierpieniu, o tym momencie pasji. Jak w tym tytule rekolekcji było: żyć z pasją, to tam ta pasja jest przede wszystkim w takim rozumieniu, że w pełni można żyć, dotykając tego, co jest pasją w nas, paschą, cierpieniem w nas. Że nie jest możliwe życie bez tego, pełne życie bez jakby zaabsorbowania, z dotknięcia tego momentu. I naprawdę całe wydarzenie paschalne, które my przeżywamy, do którego się przygotowujemy, jest naprawdę wprowadzeniem w tajemnicę życia, w taką tajemnicę, dlaczego my żyjemy jako chrześcijanie, z czego my żyjemy. Nie żyjemy z tego, że jesteśmy dobrymi ludźmi, żyjemy z łaski. Jak dzisiaj ten fragment z pierwszego listu do Koryntian był głoszony, z drugiego listu do Koryntian był tutaj odczytywany. Paweł pisze o swoim doświadczeniu trochę i pisze o swoim doświadczeniu jako apostoła. I pisze tak, że jakby on nosi w sobie skarb. Ma to poczucie, że nosi w swoim życiu ogromny skarb. skarb, który otrzymał od Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, ale ma też świadomość swojej własnej kruchości. Mówi, ja noszę ten skarb w naczyniach glinianych. Tak nosimy ten skarb. Mówi, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Ale jakby zanim te słowa się narodziły, było wiele doświadczeń Pawła. Mnie zawsze porusza taki moment, który mówi o tym, jak w ogóle powstawał Kościół w Koryncie. On się zrodził z takiego rozczarowania Pawła, z takiego zderzenia właśnie z odrzuceniem. Ponieważ Paweł w Dziejach Apostolskich jest taka scena, która mówi, że Paweł w pewnym momencie poszedł głosić Ewangelię do Aten. I się bardzo dobrze przygotował do takiej ewangelizacji, bo wiedział, dokąd idzie. Bo wiedział, że tam przychodzą ludzie mądrzy. I tam przychodzą ludzie, którzy żyją z wygłaszania swoich teorii, swojej mądrości. I tam nie słucha byle kogo. Więc on przygotował taką naprawdę dobrze przygotowaną mowę. Zaczął ją od tego, że przychodząc tutaj widziałem pomnik postawiony nieznanemu Bogu. Mówi, ja wam przyszedłem ogłosić to, czego wy nie znacie. Rozwijał, mówił o życiu człowieka, a na końcu powiedział o zmartwychwstaniu i wtedy powiedzieli mu, posłuchamy cię innym razem. I został sam. I nikt nie przyjął tego, co przygotował. I kiedy Paweł wyszedł z Aten, poszedł na południe, właśnie w kierunku Koryntu, to był zgorzkniały taki. I wtedy coś dokonało się, coś takiego, o czym potem on wspomina w innym swoim piśmie, w pierwszym liście do Koryntian. Wspomina swoje przybycie do Koryntu, pierwsze głoszenie. I mówi tak, i kiedy przyszedłem do was, mówi, moje przepowiadanie nie miało już nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, ale było okazaniem mocy i ducha. I mówi w tym fragmencie, to jest kawałek pierwszego, drugi rozdział, mówi bardzo piękne słowa, niesamowite, które są dla nas bardzo właśnie trudne do przyjęcia. Mówi o mądrości krzyża. Mówi, zaczyna od tego, że mówi, popatrzcie na swoją wspólnotę. Mówi, niewielu tam mądrych, niewielu szlachetnie urodzonych, niewielu tych, którzy mają jakieś znaczenie w świecie. Mówi, ale Pan Bóg wybrał to, co głupie, to, co nie istnieje, po to, żeby zawstydzić mędrców i po to, żeby pokazać, że On ma moc stworzyć coś z niczego. I mówi, to wyjście mówi, jest dla niego okazją do tego, żeby zacząć mówić o mądrości krzyża. Mówi, zobaczcie, taka głupota. Mówi, Żydzi żądają znaków od Pana Boga, żądają tego, żeby Pan Bóg pokazał, że jest mocny. Grecy szukają mądrości. To było jego doświadczenie zatem. Mówi, a my głosimy ukrzyżowanego. Mówi, On jest mądrością, On jest mocą. On sprawia, że możemy żyć z podniesionym czołem. Mówi, bo zobaczcie, bo mądrość mędrców przemija i się rozpada. Mówi, a to wydarzenie, które się zrodziło z krzyża, trwa. I mówi, Pan Bóg zawstydza wszystkich mocnych. I to jest pewien punkt wyjścia dla Pawła. Coś, co spowodowało, że on naprawdę bardzo głęboko gdzieś tam przemyślał w ogóle swój sposób głoszenia Ewangelii, swój sposób nauczania. Mówi, nie szukam już tego. Nie szukam tego, żeby się chlubić. Nie szukam tego, żeby ktoś powiedział, że jestem mądry, inteligentny, że dobrze się przygotowałem. Mówi, ogłaszam Chrystusa ukrzyżowanego. Moc i potęga słowa jest niesamowita. Jest taki fajny fragment, bardzo mi też porusza zawsze. Za chwilę przejdę do Ewangelii, ale to taki wstęp trochę dłuższy. W Księdze Wyjścia, który mówi o tym, jak Mojżesz się spotyka z Faraonem. I tam jest taka scena, Mojżesz już doświadczony, ma 80 lat. Przeżył 40 lat na pustyni. Tam nauczył się, że trzeba słuchać Pana Boga. Tam nauczył się, że słowo Pana Boga ma moc zmieniać życie. I kiedy staje przed Faraonem, to w zasadzie nie sili się na żadne argumenty, nie rozmawia z tym Faraonem w taki sposób, żeby go przekonywać. Powtarza w zasadzie jedno i to samo. Pan mi powiedział, że masz wypuścić mój lud. I tyle. I Faraon na początku lekceważy go, potem próbuje go przekonać, potem ze strachem patrzy, próbuje jeszcze coś zatrzymać dla siebie, a w końcu musi ulec temu słowu. W końcu, kiedy doświadcza, przychodzi plaga śmierci pierworodnych, to Faraon nie ma już żadnego argumentu. Musi ulec, wycofuje się i mówi: dobrze, wychodźcie, uciekajcie stąd, zabierzcie wszystko, co chcecie, idźcie stąd. Taka jest moc słowa, nie? Mojżesz, który tam stoi, nie sili się na nic. Faraon, który próbuje dyskutować z tym wydarzeniem słowa Pana Boga ogłaszonego i który na końcu musi uznać, że nie ma żadnej siły wobec słowa Pana Boga. I to jest słowo, które wydaje się głupotą, ale które ma w sobie moc. I dlaczego taką Ewangelię wybrałem? Jest dziwna, wydaje się, bo to jest Ewangelia o talentach. Ale ona ma w sobie pewien bardzo piękny przekaz. Otóż ona też pojawia się w nieprzypadkowym miejscu. To jest, jeżeli wczoraj był czytany w liturgii dnia, w liturgii eucharystycznej z dnia był czytany scena sądu ostatecznego, która jest tuż przed męką Jezusa, ten fragment o talentach bezpośrednio poprzedza scenę sądu. Jest taka ostatnia przypowieść w zasadzie, bo nie uznajemy sceny sądu za przypowieść, nie? Ale to jest ostatnia przypowieść, którą Jezus opowiada o talentach. Dlaczego w takim miejscu? Zobaczcie, że to jest też taki tekst, który bardzo jakby, w którym nie łatwo się tak łatwiej zidentyfikować z którymś z tych sług tam, którzy są, z tych postaci, które są bohaterami tej Ewangelii. Ponieważ o ile rozumiemy, że trzeba obracać talentami, rozumiemy to, że jak się ma jakiś talent, to trzeba go wykorzystywać, to też myślę, że gdzieś tam w głębi serca dosyć często czujemy, mamy też usprawiedliwienie dla tego pierwszego sługi, który mówi, że on tutaj się o nic nie prosił i zakopał i bał się tego swojego pana. I mamy dużo zrozumienia dla tego. Ale zazwyczaj w takich tekstach właśnie, takich niejednoznacznych w swojej wymowie, gdzieś jest coś głębiej ukrytego, coś bardzo pięknego. I zobaczcie, oczywiście talent w czasach Jezusa to była taka jednostka, która miała podwójne znaczenie. Jednostka monetarna w zasadzie, jednostka wartości. To było coś, co oznaczało ogromną wartość, ogromną. Bo jeden talent to była w zasadzie równowartość 30 kg złota. I my, kiedy się to czyta z taką świadomością, to my zaczynamy rozumieć, że ten ostatni, który otrzymał jeden talent, wcale nie otrzymał mało. To nie był w ogóle jego problem. Kiedy dobrze się wsłuchujemy w tekst, to usłyszymy w ogóle, że on nie ma pretensji o to, że dostał najmniej z tych wszystkich, że on jest tam biedakiem w porównaniu z tymi, co otrzymali 2 talenty czy 5 talentów. On ma pretensję, że w ogóle coś dostał, ponieważ on nic nie chciał od swojego pana. On w ogóle nic nie chciał dostawać, a tutaj został obdarowany i czuje się przez to pokrzywdzony. I tutaj wychodzi na powierzchnię coś, co jest drugim znaczeniem tego talentu. Otóż talent to nie tylko jednostka monetarna, to też jednostka wagi. To jest 30 kilogramów. I kiedy pomyślimy sobie z kolei, że ktoś ma ze sobą targać przez całe życie 30 kilogramów czegoś, to zaczynamy rozumieć jego bunt. Dla niego to było tylko obciążenie. On nie widział w tym wartości, on nie widział w tym złota, on widział w tym cierpienie, on widział w tym ciężar, który go obarcza i który powoduje, że on nie może spokojnie iść przez życie. I to jest to, że w naszym życiu są takie rzeczy, które my możemy odnaleźć jakby w podwójny sposób. Są takie rzeczywistości, na które możemy spojrzeć z różnych perspektyw. I coś, co z jednej z perspektywy będzie ogromną wartością, będzie ogromnym, czymś niesamowicie cennym, z drugiej strony będzie często dla nas tylko ciężarem. Będzie tylko czymś, co mnie obciąża i czego ja po prostu w swoim życiu nie chcę. Jest w naszym życiu całe mnóstwo naprawdę tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju historii, tego rodzaju doświadczeń życiowych, które traktujemy jako obciążenie. To jest ten wymiar paschalny życia, pasyjny życia, może tak bardziej, nie paschalny, pasyjny życia. To znaczy, że w życiu każdego z nas jest pewne cierpienie, którego my nie chcemy, na które patrzymy jak na coś, co jest największą przeszkodą do tego, żebyśmy my żyli w radości, żebyśmy my żyli spełnieni, żebyśmy my żyli szczęśliwi. I dlatego my to odrzucamy. Jest całe połacie naszego, całe przestrzenie naszego życia, które kojarzą nam się źle i po prostu ich nie chcemy. I to, co wtedy robimy, to robimy dokładnie to, co robi ten ostatni sługa. Wtedy ukrywamy to przed całym światem. No, jest, jakby nie chcę tutaj wielu historii przytaczać, ale jest coś takiego, nie wiem, rozmawiałem kiedyś z dziewczyną taką, która przyszła, bo gdzieś tam była bardzo taka poraniona w swoim życiu. Spotykaliśmy się raz, drugi, trzeci. Ona powoli zaczynała trochę opowiadać o swoim życiu i zaczęła opowiadać te historie, które były dla niej bolesne, wstydliwe. To były historie, które nawet nie wiązały się w ogóle z jej winą. Dom z alkoholem, to, co się w domu działo, kłótnie, to, że wstydziła się, idąc potem, spotykając się z ludźmi, że ma taki dom, to, że nie potrafiła, nigdy nie czuła się kimś wartościowym w spotkaniu z innymi. To kiedy powoli to wydobywała, to było ogromne za każdym razem. To są ogromne, taka sytuacja ogromnego stresu, napięcia, pewnego cierpienia, kiedy ja czuję gdzieś tam, że powinienem to pokazać, że powinienem to wydobyć, ale jednocześnie czuję, że to jest po prostu kotwica, taki beton w moim życiu, że ja wcale tego nie chcę. Najchętniej byłby żył, jakby zapominając zupełnie o tym. To są te takie rzeczy, które są dla nas dramatyczne. To znaczy, że my naprawdę jesteśmy gotowi wymazać ze swojego życia kawał swojego życia i powiedzieć, to nie ma prawa w ogóle istnieć. To nie ma prawa istnieć. Chcę o tym zapomnieć i już w ogóle nie chcę do tego wracać. Nie chcę wracać do tych wszystkich momentów, które mnie bolały. Ale zobaczcie też, że jeżeli robimy coś takiego, jeżeli próbujemy pozbyć się tych fragmentów swojego życia, to zawsze kończy się tak samo. Kończy się jak z tym sługą, który patrzy na świat i ma pretensje. Patrzy na swojego Pana i ma pretensje. I my patrzymy na Pana Boga i mamy pretensje. I mówimy, Boże, Ty jesteś niesprawiedliwy. Przychodzisz do mnie i czegoś ode mnie chcesz, a nic mi nie dałeś. Przychodzisz i chcesz zbierać owoce, a nie zasiałeś nic w moim życiu. I ten sługa, to jest ten, który jest niezadowolony, który jest sfrustrowany, który patrzy na swoje życie i mówi, czego ty w ogóle ode mnie chcesz? Przecież ja nic od ciebie nie chciałem, a ty dałeś mi, teraz żądasz jeszcze tego, żeby to jakąś korzyść przyniosło w moim życiu. Jak można oczekiwać, żeby taka cegła przyniosła jakieś owoce w ogóle w życiu? Jak można w ogóle czegoś? Jesteś niesprawiedliwy. Jesteś niesprawiedliwy po prostu. I to jest taki poruszający jest los tego sługi. Bo na końcu, kiedy Pan przychodzi, mówi, wiedziałeś, że tak jest. I trzeba było coś zrobić. Trzeba było bankierom oddać. Ale na końcu ten sługa, kiedy słyszy wyrok nad swoim życiem, to mówi, to słyszy, wyrzućcie go na zewnątrz. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to jest doświadczenie życia, w którym my chcemy przeżyć je, jakby nie dotykając tej części naszego życia, które jest cierpienie. Chcę tutaj to mocno podkreślić. Ja nie chcę tutaj robić jakichś wywodów na temat tego, że cierpienie ma sens. Chcę tylko powiedzieć, że Jezus Chrystus zmartwychwstały, ten, który przeżył swoją mękę, przychodzi do nas po to, żeby nam pozwolić na to, żebyśmy my dotknęli tych momentów cierpienia, żebyśmy my ich nie zamknęli przed sobą samymi sobą. On przychodzi właśnie jako ten, który wie, że to cierpienie gdzieś tam w nas jest bardzo głęboko pogrzebane. On wie, że to tak jest. I mówi, przychodzi po to, żeby zabrać nam, czy umożliwić nam życie, w których to przestanie nas zabijać, przestanie nam odbierać życie. dwóch pierwszych, którzy otrzymują talenty, jeden 5, drugi 2, tutaj już nie ma tak naprawdę rozróżnienia między nimi. Jedno je mają wspólne i to jest ta rzecz, która tutaj jest ważna. Obracają talentami. To znaczy, dla nich te talenty nie są czymś, co trzeba schować. Dla nich te talenty są czymś, co trzeba wykorzystać. I oni są gotowi jakoś wrócić do tego, co być może jest ogromnym ciężarem, ale poszukać tego wartości, jakby dostrzec, spróbować odkryć wartość tego, co otrzymali i zobaczyć, jak tą wartością można posłużyć w życiu, jak z tą wartością można pójść do świata, bo nawet jeżeli ja przeżywam w swoim życiu coś, co mnie rani, ale jeżeli mogę dzięki temu zranieniu pójść potem do drugiego człowieka i zrozumieć jego ból, i zrozumieć jego cierpienie, i to mi pozwoli spotkać drugiego człowieka, i to mi pozwoli w takim poczuciu, jak święty Paweł kiedyś pisał, mówi, ja płaczę z płaczącymi. I dlaczego? Bo on wiedział, co to znaczy cierpieć. Bo on wiedział, co to znaczy, znaczy też dotykać swojego bólu. Ale on wiedział też, co to znaczy zadawać ból. Ponieważ Święty Paweł miał w swojej historii wydarzenie, którego się bardzo wstydził, bardzo się bał. A jednocześnie jest to jedyne wydarzenie, które jest powtarzane trzykrotnie w Nowym Testamencie. On opowiada o swojej historii sprzed nawrócenia i o swoim nawróceniu. I mówi, i za każdym razem powtarza się ta sama historia, która mówi, byłem prześladowcą Kościoła, zabijałem, skazywałem na śmierć chrześcijan i sprzeciwiałem się tej nauce. Uważałem, że to są heretycy i że trzeba ich wszystkich zniszczyć z ziemi. Ale Pan Bóg, przyszedł czas, że Pan Bogu się spodobało zmienić moje życie w apostola. I On nie ukrył przed nikim tej historii. Pewnie by nie mógł, bo wszyscy to doskonale widzieli. Ale On uczynił z tej historii narzędzie do ewangelizacji. Bo stanął przed światem, do którego poszedł, potem światem pogańskim, do tych wszystkich ludzi, którzy czuli się, że ich życie jest zniszczone i powiedzieli, zobaczcie na moje życie. Mówi, jeżeli ono tak wygląda i Pan Bóg się nie brzydził moim życiem i nie miał żadnych oporów, żeby uczynić ze mnie swojego apostoła, to może zrobić wszystko z Twoim. Wiecie, i Kościół to jest zgromadzenie tych, do których Pan Bóg przychodzi po to, żeby pozwolić im służyć swoją historią, swoim życiem, służyć wszystkim dokładnie w swoim życiu. Nie chodzi o to, żeby zrobić ze swojego grzechu cnotę. Nie chodzi. O Paweł mówi, on jego bolała ta historia. To nie chodzi o to, że on nagle zaczął się chwalić tym, że kiedyś takie straszne rzeczy robił. Ale on jednocześnie rozumiał, że sensem życia nie jest to, czy ja jestem bardziej sprawiedliwy. I on mówi bardzo wyraźnie o tym, że nie będę się chlubił ze swojej sprawiedliwości. Najchętniej będę się chlubił z tego, co Pan Bóg zrobił. Bo to oznacza, że Pan Bóg ma nieskończone miłosierdzie dla człowieka. Nieskończone. Jeżeli tak to mu nie przeszkadzało mnie kochać, to znaczy, że jego miłość nie ma w ogóle żadnych granic. I my patrzymy na wydarzenie, które przed nami. Wielki Post jest zawsze też przygotowaniem dla nas, żebyśmy mogli popatrzeć na wydarzenie paschalne, na wydarzenie śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Żebyśmy wtedy nie uciekali tylko w takie myślenie, w którym jakoś tam z litością patrzymy na Jezusa Chrystusa. Ale żebyśmy z całą odwagą naprawdę stawali wobec tego, który ma miłość do nas, stawali z całym doświadczeniem swojego życia, ze wszystkimi swoimi ciemnymi sprawami, ze wszystkimi swoimi bolesnymi sprawami, ze tym wszystkim, co nas obciąża, stanęli przed Nim i mówili, to jestem ja. To jestem ja. Tak wygląda moje życie. Ale ja wiem, że Ty jesteś miłością. I wtedy ten dzień zmartwychwstania nie będzie dla nas jakimś rozczarowaniem. Będzie naprawdę doświadczeniem ogromnej radości. To, co jest niesamowite w tej Ewangelii, to jest właśnie to, że ci dwaj pierwsi, którzy obracają talentami, którzy je wydobywają na powierzchnię, to oni na końcu słyszą wyrok nad swoim życiem. Mówi, wejdź do radości swojego Pana. wejść do radości. I Pan Bóg wielokrotnie pokazał, jest w Ewangelii Łukasza cały rozdział 15, gdzie jak refren się powtarza, mówi: Pan Bóg ma radość, okazując miłosierdzie. Pan Bóg się cieszy. Mówi: Pan Bóg ma większą radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Bóg się cieszy, mogąc kochać, ponieważ widzi, że ktoś rozumie Jego miłość, że Jego miłość nie jest jakąś transakcją, że jest naprawdę czymś ogromnym darem, danym nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy, ale dlatego, żeby nasze życie uczynić dobrym, bo Bóg wie, kim my jesteśmy. Wiecie, jeszcze wrócę do tego pierwszego sługi, do tego, który go zakopał swój skarb, zakopał swój talent, bo się bał. To też konsekwencja grzechu. Boimy się darów od Pana Boga, bo nie do końca ufamy, że one są darami miłości. Jest taka Ewangelia, przypowieść w Ewangeliach, która jest jakby odwrotnością tego, co zrobił ten sługa pierwszy. Jest Ewangelia o skarbie, który jest ukryty w roli. Mówi o pewnym człowieku, który całe życie szukał skarbu i w pewnym momencie odkrywa, uprawiając ziemię, odkrywa, że w tej ziemi jest skarb. Sprzedaje wszystko, co ma, kupuje ten fragment ziemi, bo wie, że nie mógłby skupić tego skarbu, że skarb jest czymś, co o wiele przewyższa swoją wartością ten kawałek ziemi, który on uprawia. Ale sprzedaje wszystko, żeby kupić tę ziemię, bo wie, że tam jest skarb. I znowu, odniesienie do życia jest właśnie tego rodzaju. My dzisiaj otrzymujemy pewne narzędzia do tego, żeby jakby spłukniać swoje życie, żeby docierać do głębin tego życia, żeby przychodzić, żeby zaglądać do swojego życia. Wiecie, żyjemy często w pośpiechu i tego nie robimy. Nie, dla nas ważniejsze są sprawy codzienne, to jaką pracę mamy, to, że musimy utrzymać. Wszystko bardzo ważne rzeczy, ale zanim budujemy odprawianie swojego życia, to wgryzanie się w ziemię, to uprawianie swojego życia, modlitwa, sakramenty, post, te wszystkie narzędzia, jałmużna, Słowo Boże, wszystko to jest po to, żeby dotrzeć do głębi. I nie rozumiemy wtedy, jak wiele skarbów jest w naszym życiu poukrywanych. Szukamy tych skarbów na zewnątrz siebie. Jest taka historia w ogóle, która mówi, że my jesteśmy jak człowiek, jak głupi człowiek, który chodzi po całym świecie, szuka skarbu, nie rozumiejąc tego, że skarb jest ukryty w moim domu, w moim własnym domu. Nie? Gdybym tylko zszedł niżej, gdybym tylko nie pozostał na powierzchni, nie pozostał na powierzchni tego, tego, co do mnie należy, nie traktował życia powierzchownie, gdybym dotknął tego, przed czym zazwyczaj uciekam, właśnie tych momentów cierpienia, tych momentów trudnych, tych momentów zawstydzenia, tych momentów mojego grzechu, tych momentów, przed których się wstydzę. Gdybym nie tylko dotknął tego i przyszedł z tym do Pana, gdyby Pan pozwolił Panu Bogu oświetlić to, bym zobaczył, co On mi dał naprawdę w życiu, że On nie daje rzeczy, które mają mnie tylko odebrać mi radość życia, że On chce mi dać tę pełnię. Chcę zakończyć ostatnim zdaniem, z tego fragmentu drugiego listu do Koryntian, kiedy Paweł pisze: nosimy w swoim ciele konanie Jezusa Chrystusa. To wszystko, nie? To, co go zabija, nosimy w swoim ciele, aby życie Jezusa w nas się objawiło. Bo kiedy pozwalamy na to, żeby to wszystko zostało włączone w Niego, to też prawdą jest, że możemy wtedy cieszyć się zmartwychwstaniem, życiem, które On daje. Amen.